Witam. Będziemy rozmawiali dzisiaj w przeddzień, w Wigilię w sumie, rocznicy przewrotu majowego. 11 maja spotykamy się w centralnym przystanku Historia, żeby porozmawiać, czym był, jakie były skutki, jaka była też geneza samego przewrotu majowego. Doborowy skład gości. Pozwolę sobie od prawej strony, pan profesor Grzegorz Tawik. Pan profesor Krzysztof Kawalec, między innymi biograf Dmowskiego, i pan profesor Włodzimierz Suleja, między innymi autor biografii o Józefie Piłsudskim. Pan profesor Grzegorz Nowik jest związany z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę państwa, no właśnie, chciałbym zacząć od takiej kwestii, która dotyczy w ogóle takiej, można powiedzieć, opowieści samej o przewrocie majowym, w jaki sposób ona nam się generalnie klarowała, na jakich, jak, wokół tego wydarzenia, jakie powstały czarne legendy, mity i stereotypy. Może pozwolę sobie zacząć od pana profesora Grzegorza Nowika.
Lepszym specjalistą od tych mitów i legend, bo pisał wstęp do takiego pomocnika historycznego, który wydała teraz Polityka. Nie wiem, pan profesor nie wziął ze sobą. Pan profesor poświęcił, profesor Włodzimierz Suleja poświęcił cały taki rozdział, jak to nazwać w ogóle, bo i ta biała, i czarna legenda funkcjonowała przez lat, przecież to już 100 lat minęło od tego czasu. I dla jednych była to oczywiście nadzieja na uzdrowienie państwa i to jest ta biała legenda, a więc uzdrowienie, czyli po łacinie in mens sano, sano, in sano corpore mens sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. Trzeba uzdrowić to państwo i będą zdrowi obywatele, stąd termin później sanacja i to jest ta biała legenda. No ale była i czarna legenda, że to zamach stanu, w imię jakich racji dokonanych i tak dalej, i tak dalej. I może pan profesor Suleja o tych nazwach, bo dokładnie to analizował w tymże pomocniku historycznym, tak? Będzie chyba, będziemy sobie pałeczkę przekazywali jak w sztafecie.
Dobrze, pałeczkę mogę podjąć. Proszę państwa, tu są dwa elementy. Po pierwsze, rzeczywiście to, o czym mówił pan profesor Nowik, że nie ma zgody co do samego określenia tego, czym to wydarzenie było. Mówi się właśnie o takich wydarzeniach majowych, mówi się o zamachu majowym, ale zamach oznacza jednocześnie, że musiało to być przygotowane wcześniej i musiał być temu towarzyszyć jakiś spisek. Mówi się o spisku wojskowym, czy mówiło się o spisku wojskowym, czy o spisku cywilnym. Mówi się o przewrocie majowym. Używa się też określenia obcych, i czy z francuskiego coup d'état, czy pronunciamento, co jest określeniem no, w sumie z innego okręgu jeszcze kulturowego. Mówi się też o, i to jest termin, który wprowadził w obieg jeszcze w okresie międzywojennym taki wybitny znawca właśnie XVIII-XVII wieku, profesor Konopczyński, o rokoszu, czyli odwołując się do takiej terminologii jeszcze w staropolskiej, rzec można. Więc tu nie ma jakichś jednoznacznych sformułowań. Nie ma dlatego, że też w zależności od, powiedzmy, nastawienia piszącego używa się albo takich bardzo mocnych, silnych określeń, i to raczej w tym celują dziennikarze, albo próbuje się w sposób bardziej zracjonalizowany rzecz całą opisać. Natomiast to, co tak jak rozumiem tu intencję pana redaktora, ta sprawa legendy, to się wiąże przede wszystkim z jednym zasadniczym wydarzeniem, które no, próbowałem dociec, skąd się wzięło. Cały czas się w literaturze mówiło, funkcjonowało to jeszcze od wczesnego czasu, od okresu w sumie międzywojennego, że oto urzędujący minister spraw wojskowych, generał Lucjan Żeligowski, 18 kwietnia 26 roku wydał specjalny rozkaz dający pod komendę będącego poza wojskiem, notabene Piłsudskiego, oddziały do przeprowadzenia ćwiczeń międzygarnizonowych, które to się miało odbyć właśnie w Rembertowie i okolicach. I ja też taką wersję, pisząc pierwszą wersję, pierwszy raz biografii Piłsudskiego przyjąłem. No, wydawało mi się, że skoro powtarza to Pobóg, no to jest to rzeczywiście uzasadnione. Natomiast potem zacząłem dociekać, kiedy poznałem materiały te już dotyczące Maja, czy taki rozkaz w ogóle był. No i nie zetknąłem się z tym rozkazem, nigdzie go nie mogłem znaleźć. Co więcej, w desperacji, będąc na spotkaniu z no, dużym gronem historyków wojskowości, obiecałem, jak to historykom wojskowości, skrzynkę czegoś w zamian za znalezienie tego nieszczęsnego rozkazu. No, było to 20 parę lat temu, do dzisiaj nikt tego rozkazu nie znalazł, jego zwyczajnie po prostu nie było. To jest konfabulacja. Jest też ponoć, że powtórzył Żeligowski ten rozkaz 8 maja, też nie jest to prawda. W wspomnieniach swoich Żeligowski pisał, że zwrócono się do niego, czy nie mógłby tam dyrygować jakichś oddziałów dla marszałka, ale to była tylko propozycja, która w ogóle nie została podjęta. Więc to miało zupełnie inny przebieg od tej strony takiej gromadzenia sił, które organizacyjnej, które zostały wykorzystane. I w związku z tym cała teoria o jakimś spisku wcześniejszym, spisku zwłaszcza wojskowym, ale też i spisku politycznym, no jest oparta na właśnie żadnych podstawach, że nie ma tutaj poświadczeń źródłowych, co nie oznacza, że nie było sądowania w wojsku, jak się zachowa poszczególny oficer, gdy dojdzie do jakiejś sytuacji ekstremalnej. Są takie świadectwa i trudno je nie brać pod uwagę. Natomiast nie było przygotowań wcześniej robionych po to, żeby do takiego wystąpienia zbrojnego doszło. No, odbyło się to zupełnie inaczej, po prostu właśnie dzisiaj, dosłownie 100 lat temu, czyli 11 maja, generał Orlicz-Drescher najprawdopodobniej na polecenie Piłsudskiego, czy na prośbę Piłsudskiego, zadyrygował, żeby do Sulejówka udał się 7 pułk ułanów z Mińska Mazowieckiego. To jest 40 kilometrów, nawet bliżej. O tej porze mniej więcej, troszkę wcześniej, około godziny 11, taki rozkaz do Mińska dotarł. Oni się zbierali do 14 i o 14 ruszyli takim marszem, powiedzmy, paradnym, że można, bo z orkiestrą jeszcze na dodatek. Co prawda za amunicją ostrą też. To ja tego, ale bez karabinów maszynowych, tego zwyczajnie nie mieli. I około 17 dopiero wylądowali w Sulejówku. Dowodzący tym oddziałem Stamirowski zgłosił się do marszałka, stanął na kwaterze w dworku. Poinformowano o tym oczywiście dowództwo garnizonu w Lembertowie. To nie było nic skrywane. To było wszystko się działo przy otwartej kurtynie. No a potem dopiero to się zaczęło.
Ale może po co to było, panie? Właśnie, to podstawowe pytanie. Jak już pan zaczął, to niech pan skończy, panie profesorze.
Rzecz polega na tym, że działo się to już też w zmienionej sytuacji politycznej. Był kryzys rządowy dość długi, bo upadł rząd Aleksandra Skrzyńskiego i toczyły się targi, kto ma stanąć na czele nowego gabinetu. To po pierwsze. Istotnym elementem w tych wszystkich w tych rozważaniach dotyczących personaliów tego nowego układu rządowego było stanowisko ministra spraw wojskowych. I Piłsudski aspirował, żeby objąć to stanowisko, ale tylko w takim oto układzie, że będzie stworzony rząd, który rzeczywiście uzna jego racje dotyczące organizacji najwyższych władz wojskowych. No, stało się inaczej, został na czele rządu stanął Wincenty Witos. Odtworzyła się koalicja rządowa z 23 roku, no, która źle się zapisała w dziejach, w odbiorze takim społecznym w tamtym czasie. To się skończyło dramatycznymi wydarzeniami w listopadzie 23 roku. I doszło do takiej swoistej słownej przepychanki pomiędzy desygnowanym na premiera Wincentym Witosem, który wywiad ogłosił, zresztą kontestowany nawet jego środowisku, że zbyt ostry, że zbyt prowokujący, na zasadzie takiej, że jeżeli Piłsudski głosi, że ma siłę, no to niech ją pokaże, niech wyjdzie z tego ukrycia. Tak dosłownie to Witos stwierdził, tak. I żeby tu pokazał się, Piłsudski odpowiedział, tylko że jego wywiad skonfiskowano. No i to się, sytuacja zaczęła się zapędlać, więc 11 maja najprawdopodobniej, czyli 100 lat temu, Piłsudski podjął decyzję, że przeprowadzi coś w rodzaju demonstracji politycznej, ale z taką oprawą wojskową. Do tego mu potrzebny był właśnie ten siódmy barwny pułk ułanów, pokazujący prezydentowi, że wojsko jest za nim, że ten gabinet jest w tym momencie czymś zbędnym, nieodpowiednim, należy go usunąć, należy dokonać rewizji tej decyzji tworzącej rząd. No i w tym to miało być takie zaplecze, taka oprawa, która wzmacniała argumentację typowo polityczną Piłsudskiego, który notabene nie 11, ale 12 maja z rana do Wojciechowskiego pojechał, żeby mu to przedstawić, no ale go nie zastał, bo prezydent wyjechał wtedy do Spały.
To przekazuję teraz głos panu profesorowi Grzegorzowi Nowikowi, żeby właśnie powiedzieć o tych bezpośrednich przygotowaniach, bo zaraz przejdziemy do tej genezy, czyli tego wszystkiego, co doprowadziło do tego punktu zwrotnego w historii II RP, jakim był przewrót majowy. A jaka była ta bezpośrednie te czynniki organizacyjne?
No właśnie nie było tych czynników organizacyjnych, proszę państwa. To znaczy nikt nie planował, że nastąpi zbrojny, krwawy dramat z bratobójczymi walkami. To miała być wyłącznie, jak mówił profesor Suleja, demonstracja, że Piłsudski ma tę siłę. To, co mówił Witos w tym wywiadzie. Jeżeli ma za sobą wojsko i ma siłę, to niech bierze władzę siłą, bo ja bym się nie wahał. No to pokazał, że ma siłę, ale dramat polegał jeszcze na tym, że następnego dnia, czyli 100 lat i jeden dzień, 100 lat bez jednego dnia, nie wiem, już zgubiłem się w rachubie, ale 12 rano pojechał do prezydenta Wojciechowskiego w Belwederze z Sulejówka samochodem przez ulicę Warszawy bez asysty wojskowej, ale nie zastał prezydenta. Chciał prezydentowi powiedzieć, że mam za sobą wojsko, mam za sobą poparcie opinii publicznej, bo w Warszawie trwały demonstracje na ulicach, w kawiarniach, no, w miejscach publicznych za władzą Józefa Piłsudskiego. Narodowa demokracja nie cieszyła się takim dużym poparciem na terenie stolicy i całość była wymierzona w to, żeby prezydent Wojciechowski udzielił dymisji temu rządowi. Po prostu nie desygnował Witosa i rządu, który nazywano... Cofnął desygnację Witosa na premiera. Pech polegał na tym, że 2 godziny przed przyjazdem Józefa Piłsudskiego do Belwederu prezydent Wojciechowski wyjechał do Spały. Proszę państwa, nie było telefonów komórkowych. Nie można było prezydenta zawrócić, prawda? A to się jechało tą szosą katowicką do Tomaszowa i stamtąd dopiero w bok do Spały. No dzisiaj jest katowicka dwupasmowa, wtedy te drogi wyglądały inaczej. Proszę państwa, bite drogi kończyły się na rogatkach Warszawy. To jest spadek po zaborze rosyjskim. I prezydent gdzieś tam w samochodzie jechał. W końcu jak dojechał, to dostał wiadomość, że był u niego Piłsudski, w związku z tym wrócił. I jak Piłsudski drugi raz przyjechał już z tą asystą wojskową, trochę później z 7 pułkiem ułanów, z orkiestrą przymaszerował z Sulejówka, no to odbyło się to pamiętne spotkanie na moście, w której dwaj panowie rozmawiali. Znamy tę rozmowę z, można powiedzieć, w formie szczątkowej, z zapisków tych, którzy słyszeli tę rozmowę częściowo z tego, co zrelacjonował Józef Piłsudski, no i to, co zapisał prezydent Wojciechowski, prawda, tam między sobą. Prezydent Wojciechowski sugerował, żeby Piłsudski wrócił na drogę legalną. No Piłsudski, wyprowadziwszy wojsko z koszar i mając to wojsko za sobą, jeszcze nikt nie strzelał, powiedział, że dla mnie droga zamknięta, legalna, a chciał po prostu skorzystać z tej okazji, że już kilkakrotnie naciskał na Wojciechowskiego. Proszę państwa, oni się znali kilkadziesiąt lat, byli po imieniu. Ba, spali pod jednym kożuchem gdzieś w stodole, jak przemycali jeszcze pod zaborami bibułę z Galicji do Kongresówki gdzieś na Zamojszczyźnie, gdzieś na Roztoczu. Także no, dwaj przyjaciele. To Piłsudski, jak został naczelnikiem państwa, desygnował Wojciechowskiego jako zaufanego swojego przyjaciela na urząd ministra spraw wewnętrznych, i on tym ministrem był długi, długi czas. Także to była doświadczona politycznie osoba, zaufana w pełni. Mogła do Belwederu przyjść w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy między 18 a 22 rokiem, kiedy Piłsudski był naczelnikiem państwa i wodzem naczelnym. Także Piłsudski sądził na podstawie doświadczenia, że Wojciechowski posłucha jego rady i nie desygnuje, znaczy cofnie desygnację na premiera Witosowi. Tymczasem Wojciechowski, no znowu pytanie dlaczego, my próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, pod namową generałów, nie polityków, tylko generałów, głównie austriackich zresztą, z armii austriackiej się wywodzących, postawił twarde nie. Co więcej, powiedział Piłsudskiemu, zwycięskiemu wodzowi, marszałkowi, szefowi kapituły orderu wojennego Virtuti Militari, że on reprezentuje honor wojska. No to już Piłsudskiego, że tak powiem, do pewnego stopnia musiało czy zaboleć, czy wzbudzić. No rozumiecie państwo, prawda, tę sytuację. No i rozmowa się skończyła, no niczym w zasadzie, niczym. Piłsudski odjechał, mówiąc do wojskowych, którzy tam byli rozwinięci, szkoła podchorążych była za prezydentem i nie przepuściła 7. pułku ułanów do Warszawy. Mówił tylko mi się, dzieci, nie postrzelajcie. Jeszcze cały czas wierzył w jakieś rozwiązanie polityczne. Zresztą przez cały ten okres od 12 do 14-15 cały czas się toczą, oprócz walk wzdłuż Marszałkowskiej i wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, czyli na linii Plac Zamkowy Belweder, toczą się główne walki, ale równocześnie toczą się zakulisowe rozmaite rozmowy, próby zakończenia tego, co się nagle rozpętało. Nie na moście Poniatowskiego, tylko na Placu Zamkowym, na tak zwanym nowym zjeździe do mostu Kierbedzia. Tu, gdzie dzisiaj jest trasa WZ, był zjazd z wysokiego brzegu, z Placu Zamkowego, na niżej położony most Kierbedzie, dlatego nowy zjazd to się nazywało. No i tak wyglądały organizacyjnie te wydarzenia, zanim o godzinie 18:05 na Placu Zamkowym padły pierwsze strzały.
To jeszcze pan profesor Sulaja?
Ja tylko dopowiem jedną rzecz, bo 10 rano, 12 maja tych sił, które wspierały Piłsudskiego, było już więcej. Mechanizm był taki, że tak jak powiedziałem, 7 pułk ułanów nie ukrywał swojej obecności w Sulejówku, nie ukrywał swojej obecności, że jest niejako pod rozkazami, choć z formalnego punktu widzenia było to niemożliwe Piłsudskiego. Natomiast przed północą 11 maja do tego oddziału przyjechał oficer z rozkazem od urzędującego ministra generała Malczewskiego, rozkazem sygnowanym przez pułkownika Paszkiewicza, że oddział ma wracać, że jego obecność na ćwiczeniach takich, które miały być przeprowadzone następnego dnia, jest anulowana. W związku z tym dowódca tego pułku posłuchał polecenia Piłsudskiego, że ma ten rozkaz ignorować. Ale w tym momencie pojawił się problem. Być może Piłsudski, są dwie możliwości. Albo Piłsudski rzeczywiście, zabraniając Stamirowskiemu wykonywania tego rozkazu, chciał sprowokować, można też tak mówić, zderzenie z władzą. Albo uświadomił sobie, że to, co zrobił, to, co traktował jako oprawę dla demonstracji politycznej, zostaje potraktowane jako bunt wojskowy. Że dostarczył argumentów właśnie tym swoim przeciwnikom w mundurach, a jak sugerował tutaj, jak mówił pan profesor Nowik, rzeczywiście ta grupa oficerów, zwłaszcza austriackiej proweniencji, no, była w nim wtedy coraz ostrzejszym konflikcie, mimo wcześniejszej współpracy w 1920 roku. I w związku z tym uświadomił sobie, że po pierwsze, nie może tego oddziału cofnąć, no bo argumenty już tego wspierającego nie ma wobec Wojciechowskiego, które chciał użyć. I po drugie postanowił, że siła jest generalnie za mała. No jeden pułk to zostanie zduszony prawie że natychmiast. W związku z tym on w nocy, to się działo między północą, a mniej więcej czwartą nad ranem, zaczął te siły wzmacniać. To przede wszystkim poprzez swoich oficerów, którzy się udawali bezpośrednio do tych dowódców oddziałów, które mogły Piłsudskiego wspierać. To był przede wszystkim 22 pułk piechoty, który stacjonował w Siedlcach. No i on potem się wagonował z samego rana. To też bardzo dramatycznie wyglądało już 12 maja. To był pierwszy pułk strzelców konnych z Garwolina, to był pierwszy pułk szwoleżerów, to był również 36 pułk piechoty tu na Pradze stacjonujący dowodzony. No. Także to tych po prostu sił było tutaj więcej, ale to wszystko było potencjalne. To nie było jeszcze zgromadzone, bo to... Czym dysponował z samego rana? 12 maja to właśnie był ten od 7 pułk Ułanów. To był batalion manewrowy, który wystacjonował w Rembertowie. No i tam objął nad nim dowództwo też Piłsudczyk, major Rutkowski, który no właśnie można powiedzieć przejął dowodzenie no też wbrew tym rozkazom zewnętrznym ministra spraw wojskowych. No i to był właśnie 22 pułk piechoty, który właśnie jechał dopiero, no opanował stację, tam semafory, prawda, podniesiono, no i pojechał sobie, choć chciano go tam zatrzymać, a notory zerwać. Więc ta opowieść jest taka, no, można rzec, bardzo filmowa, co się zaczęło 12 dziać. Ale sił było więcej. 12 maja jednak już dysponował znacznie większymi siłami, które potem rzeczywiście zostały użyte do przejścia na drugą stronę mostu, choć istotnie Piłsudski, i to jest charakterystyczne też, on zwlekał z otwarciem ognia, zwlekał z podjęciem tych realnych działań wojennych. Rzeczywiście te pierwsze strzały z strony Piłsudczyków poszły w powietrze, kiedy oficerska szkoła piechoty tam próbowała wejść dalej na most Poniatowskiego. Natomiast to się wszystko zaczęło tutaj za mostem Kierbedzia na Nowym Zjeździe, kiedy wojska stojące po stronie legalnych władz otworzyły ogień.
Tutaj pan profesor Krzysztof Kawalec taką trochę zafrasowaną miną słucha, a poza tym bohater jego książki, zresztą kilkakrotnie wznawianej, Roman Dmowski, był często, czy raczej środowisko, które on współtworzył, było przedstawiane jako jedno z tych, które doprowadziło do tych wydarzeń. Czy pan profesor by się z tym zgodził, że współwinna tej całej sytuacji, tego przesilenia politycznego była narodowa demokracja?
To zależy od optyki, jaką przyjmujemy w ocenie sytuacji, w której dochodzi do starcia i rozlewu krwi. Jeżeli przyjmiemy, że odpowiedzialność za rozlew krwi spoczywa na stronie, która się broni, no bo gdyby kapitulowała od razu, to i rozlewu krwi by nie było, no to wówczas rzeczywiście możemy uznać, że winne było stronnictwo, które w Sejmie stanowiło główną siłę polityczną, no i oparcie dla rządu centrowo-prawicowego legalnego. Gdyby się rząd legalny nie bronił, nie byłoby rozlewu krwi, można powiedzieć, nie byłoby sprawy. Tyle, że od razu powiem. Jeżeli mielibyśmy przyjąć taki punkt widzenia, to proponuję, żeby go na zasadzie konsekwencji intelektualnej rozciągnąć i na inne zdarzenia z historii. Na przykład w 1939 roku we wrześniu to Polska odpowiada za wybuch wojny światowej i za rozlew krwi, ponieważ gdyby przyjęła żądania Hitlera i skapitulowała prewencyjnie, no to nic by się, to wojna nie wybuchłaby wokół Polski, no bo wybuchłaby tak czy owak później, no ale Polska nie byłaby przyczyną. Od razu powiem, Polska nie była przyczyną wybuchu II wojny światowej i żadne ze stronnictw tworzących legalny rząd pod prezesurą Wincentego Witosa nie ponosi odpowiedzialności za to, że Józef Piłsudski nie chciał się pogodzić z postanowieniami konstytucji marcowej, nasilał nacisk polityczny od pewnego czasu. Wiosną wytworzył sytuację nie do zniesienia, także za sprawą swoich wywiadów, a wypowiadał się językiem bulwersującym, brutalnym i obraźliwym. W pewnym momencie do instrumentów nacisku dołączył instrumenty militarne. Ja się zgadzam, że zamiarem Piłsudskiego nie było doprowadzenie do kilkudniowej wojny domowej, że miała to być demonstracja wojskowa, postraszenie siłą, po której legalne władze miały ustąpić, a w zamian za to prezydent, który pierwszy raz w życiu sprzeciwił się Piłsudskiemu, czego Piłsudski się rzeczywiście nie spodziewał, postąpiłby zgodnie z jego wolą i powołał taki rząd wbrew prawu, bo uprawnienia prezydenta nie były duże wedle konstytucji, jakiego Piłsudski sobie życzył. Wojciechowski się na to nie zgodził, wybuchły trwające 3 dni walki, padło kilkuset zabitych, po czym Piłsudski przejął pełnię władzy, chociaż formalnie rzecz biorąc na czele państwa nie stanął. To, o co toczył się realny spór i co stanowiło istotę sprawy, to nie był scenariusz działań, to znaczy czy dojdzie do walk, czy nie dojdzie, tylko czy Polska nadal będzie krajem rządzonym demokratycznie, zgodnie z regułami prawa i zapisami konstytucji, czy zmieni się w to, co się zmieniła po przewrocie majowym. To był realny przedmiot sporu. Oto się toczyła gra. Natomiast scenariusz, wedle którego to nastąpiło, był sprawą, znaczy ważną, ale jednak raczej jako ciekawostka niż jako istota rzeczy. Bo systemy polityczne mogą się zmieniać przy zastosowaniu siły albo tylko, kiedy się tą siłą grozi. Przykładowo, we Włoszech Benito Mussolini objął władzę w wyniku czegoś, co się nazywało Marszem na Rzym. Ale ten Marsz na Rzym to nie były walki na ulicach Rzymu ani na drogach prowadzących do Rzymu. To były organizowane w różnych miejscach marsze czarnych koszul, natomiast w tle Mussolini negocjował z przedstawicielami starego reżimu, który inaczej niż prezydent Wojciechowski zgodził się kapitulować bez walki i postawić Mussoliniego na czele nowego rządu. Więc można było przejąć władzę bez użycia siły i bez walk. To się udało we Włoszech, natomiast w Polsce demokracja broniła się przez 3 dni. Gdybyśmy próbowali sobie na tej podstawie wysnuć jakiś wniosek na dzisiaj i szukać czegoś, co krzepi i pociesza, to myślę, że ten 3-dniowy opór jest czymś, czym możemy się szczycić z perspektywy czasu, także jeżeli uznamy demokrację za wartość. Ważne było, że się broniono i ważne było, że w poczuciu odpowiedzialności, który wynikał ze świadomości tego, jakie państwa Polskę otaczają, zdecydowano się walcząc w obronie prawa nie przeciągać struny i kiedy okazało się, że nie da się buntu wojska w ciągu 3 dni zdusić, kapitulować zgodnie z w poczuciu, że utrzymanie państwa jest czasem ważniejsze od utrzymania tego, żeby tym państwem prawo nadal rządziło. Ale to, przeciw czemu się chciałem jednak przeciwstawić, to pewnej banalizacji problemu i sprowadzaniu go do kwestii technicznych. To było ważne oczywiście, czy Piłsudski chciał rozlewu krwi bratniej, czy nie chciał. Nie chciał, oczywiście, że nie chciał. Natomiast to, czego chciał, oznaczało zepchnięcie Polski w ogólnie rzecz biorąc złą stronę, nie rozwiązywało żadnego z jej dużych problemów strukturalnych, natomiast cała masa nowych problemów wytworzyła się, których by w warunkach rządu, parlamentu i prawa nie było albo nie zaznaczyłyby się tak silnie. To tyle.
Do tego jeszcze przejdziemy. Pan profesor Włodzimierz Tuleja zgłosił jak gdyby chęć odpowiedzi, repliki.
No myślę, że replika jest tutaj konieczna. To znaczy, ja nie zgadzam się z jedną przede wszystkim tezą, uważam to za demagogiczne, panie profesorze. To znaczy to porównanie sytuacji maja 26 roku z wrześniem 39. To są kompletnie inne rzeczy. I na tej płaszczyźnie tego stawiać zwyczajnie nie można. Widzę, że profesor Nowik będzie mnie to pewnie wspierał, ale będę to kontynuował. Natomiast zgodny jestem co do tego, że rzeczywiście nie możemy banalizować sprawy. To nie jest kwestia ambicji personalnych jednej czy drugiej strony. To nie jest kwestia tego, czy ktoś chciał pierwszy strzelać, czy nie chciał pierwszy strzelać. To są rzeczy wtórne, one coś pokazują, ale a nie akurat istotę zagadnienia. Istotą zagadnienia jest to, i tu jesteśmy w pełni zgodni, że walki ustały, kiedy uznano, że jest zagrożone dobro państwa, istnienie państwa po tych trzech dniach. Natomiast problem polega również na tym, i myślę, że na to trzeba byłoby tutaj zwrócić uwagę, to wyeksponować, że wystąpienie Piłsudskiego też nie wynikało dlatego, że on chciał władzy jako władzy, chciał eksponować swoją osobę jako czynnika rządzącego, zarządzającego, ale też wystąpił i możemy oczywiście traktować, jeżeli traktujemy demokrację jako coś no, abstrakcyjnego, jako wartość taką, która jest wartością samą w sobie, to w porządku, ja bym te argumenty uznał. Natomiast jeżeli przesuniemy akcent na to, że istotą wystąpienia Piłsudskiego była próba obrony siły państwa, istnienia państwa, to trochę się ta zmienia sytuacja. On rzeczywiście uważał, że tu dochodzimy do tego sporu o organizację najwyższych władz wojskowych, która była niezgodna, ona była wcześniej, a była niezgodna z potem później wprowadzoną w życie konstytucją. To jest tego, kto będzie wojskiem zarządzał. Czy będzie to władza cywilna, czy będzie to ktoś, kto po prostu na tym się zwyczajnie zna. Czy będzie to władza, która jest zależna od politycznych koniunktur, czy kogoś, kto ma doświadczenie w prowadzeniu no, realnej walki w obronie państwa, które może być zagrożone, a sąsiadów mieliśmy takich, jakich mamy zresztą i dzisiaj. I tak jak się to słusznie powiada, Polska w tym przypadku nie ma historii, tylko ma geografię. I to tak to zwyczajnie wychodzi. I Piłsudski, występując, sprzeciwiając się istnieniu władzy, tej, która reprezentowana była przez drugi rząd Hienopiasta, przez rząd Witosa, uważał, że zwiększa się zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, bo nie wiadomo, jakie będą właśnie te koniunktury zarządcze armią. Przez spór o organizację najwyższych władz wojskowych to się nieprzerwanie toczył właśnie od połowy 23 roku. Co z tym zrobić? To były projekty Szeptyckiego, był projekt Sikorskiego, projekt Soskowskiego, powtórny projekt Sikorskiego, więc to wszystko się obracało zresztą wokół tego samego. Kto będzie tym kierował? A sytuacja zmieniła się o tyle jeszcze negatywnie, pomijając cały kontekst wewnętrzny, że doszło do realnego zagrożenia, jeśli chodzi o koniunkturę, tą zewnętrzną koniunkturę, bo po Locarno doszło do paktu pomiędzy Niemcami, a pomiędzy Rosją. Można różnie na ocenę ten Piłsudskiego patrzeć, ale myślę, że na tej płaszczyźnie się toczyła rozgrywka, co będzie dobre dla państwa. Ja nie patrzę tu znów z perspektywy tego, co się rozwinęło po 26, bo to jest rzecz inna. Mówię o motywach, które doprowadziły do wystąpienia.
Tu jeśli można, tak. Proszę państwa, musimy sobie na chwilę wyobrazić dwie karykatury z tamtego czasu, które pokazują miejsce Piłsudskiego w latach 20., w okresie Sulejówka, kiedy wycofał się z życia politycznego, pierwsza połowa lat 20. I pierwsza karykatura to jest karykatura Czermańskiego, Piłsudski próbujący przechodzić przez ramy obrazu, w których się nie mieści. A cóż to są te ramy obrazu? To są ramy konstytucji marcowej z 1921 roku, która została napisana po to i w takim kształcie i taki piękny system liberalnej demokracji parlamentarnej nam zafundowała. Bardzo piękna, liberalna, wzorowana na francuskiej konstytucja, ale ona została przez Komisję Konstytucyjną Sejmu Ustawodawczego napisana po to, żeby wyeliminować Piłsudskiego z życia, można powiedzieć, politycznego, bo jeśli on zostanie prezydentem, to nie będzie mógł nic zrobić, bo będzie dekoracją. Proszę tego oczywiście nie przenosić na żadne współczesne czasy, bo tu nie ma żadnych analogii, żadnych, broń Boże, żeby ktoś nagle nie próbował nawiązywać do 3 maja i wystąpienia pana prezydenta na placu Zamku. Inna sytuacja Polski, inna sytuacja konstytucji, inna geopolityka, zupełnie inny czas, nic wspólnego. Z góry zastrzegam. I druga, a więc Piłsudski usuwa się z życia politycznego, bo nie ma dla niego miejsca osoby, która przez 4 lata sprawowała w najtrudniejszym okresie odrodzenia Rzeczypospolitej 2 najwyższe i najważniejsze funkcje w państwie. Wojny na wszystkich granicach jest wodzem naczelnym. I wyszliśmy z tych wojen, no plus minus, jednak bardziej plus zwycięsko. Niepodległość została obroniona, granice wywalczone. I druga funkcja to jest naczelnik państwa, czyli prezydent, głowa państwa, a ówczesna konstytucja, tak zwana mała, proszę państwa, nie tak jak ta marcowa na wielu stronach, tamta mała z 19 roku napisana na pół kartki papieru A4. Wyobraźcie sobie, państwo ze 4 punkty miała. I dało się rządzić państwem i Piłsudski tym państwem rządził, ale na 2 główne sprawy zwracał uwagę i trzymał w rękę. Polityka zagraniczna i wojsko, bo wojsko jest również narzędziem realizacji polityki zagranicznej, jak trwa wojna na wszystkich granicach. A walczyliśmy ze wszystkimi. Z Niemcami, z bolszewicką Rosją, trochę z Czechami, trochę z Litwinami. Trochę, no jeszcze oczywiście z Ukraińską Republiką Ludową i Ukrainą Halicką, czyli Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową. I te wszystkie nici trzyma w jednym ręku Piłsudski. A Komisja Konstytucyjna Sejmu, opanowana przez Prawicę Narodową, eliminuje, żeby Piłsudski nie miał żadnego wpływu na te 2 najważniejsze dziedziny. I teraz druga karykatura, proszę państwa. Druga karykatura to jest karykatura, która powstała troszkę później niż Czermańskiego. To jest karykatura, nie pamiętam autora, przedstawiająca Piłsudskiego jako sfinksa, czyli sfinks z twarzą Piłsudskiego. Każdy sfinksa widział. Sfinks jest. Ale nie wiemy, co się stanie, co powie, kiedy powie, co zrobi. Ale każdy wie, nie było w Polsce świadomej osoby, która by nie wiedziała, kto to jest Sfinks, czyli Piłsudski. I wszyscy czekali w sytuacji permanentnego kryzysu państwowego na wszystkich dziedzinach, plus zagrożenia bytu państwa. Mam nadzieję, że my jeszcze powiemy o tych zagrożeniach wewnętrznych i zagranicznych. I według mnie, proszę państwa, to, o co się toczy walka, to jest o 2 te elementy, które stanowią w 26 roku, o co toczy się gra. Jeszcze nie walczymy ze sobą, bo jeszcze pierwsze strzały tutaj nie padły. O 2 najważniejsze sprawy, na które Piłsudski chce mieć wpływ, bo uważa, że sytuacja dookoła Polski geopolityczna jest fatalna, wewnętrzna jest fatalna, wojsko jest źle zarządzane, źle dowodzone, źle kierowane, bo no, trudno dowodzić w czasie pokoju. A więc gra toczy się o politykę zagraniczną i o wojsko w sytuacji zagrożenia, a więc toczy się walka polityczna o byt państwa, które zaledwie kilka lat temu pojawiło się na mapie Europy i nie wiadomo, czy jeszcze przetrwa. Więc nie o demokrację, bo jeśli demokracja nie służy utrwaleniu niepodległości państwa, to ważniejsze według Piłsudskiego było państwo niż ta piękna, liberalna konstytucja marcowa.
No. Profesor Krzysztof Kawalec chce dopowiedzieć.
Znaczy, zacznę od przypomnienia aforyzmu wybitnego francuskiego premiera, przywódcy politycznego podczas I wojny światowej, który się wyraził, że wojna jest zbyt poważną sprawą, by ją pozostawiać generałom. Jest tak, że w krajach zachodnich, armie, siły zbrojne są podporządkowane czynnikowi politycznemu, politykom cywilnym, gdyż chodzi o to, żeby w czasie wojny siły zbrojne realizowały najważniejsze strategiczne cele polityczne państwa, natomiast nie realizowały czegoś, co się w wojsku kojarzy z efektywnością militarną, ale są to często kalkulacje niższego szczebla, operacyjne czy taktyczne nawet. To państwem, które podczas wojny było zarządzane przez wojskowych, były Niemcy cesarskie. Natomiast zachodnie strategie opierały się na zasadzie dominacji władzy cywilnej. Trzeba powiedzieć, że wynik wojny, wynik tej konfrontacji pokazywał, że model zachodni jest lepszy. Jeśli Polska po wojnie zafundowała sobie konstytucję typu zachodniego, to nie robiła tego na złość konkretnej postaci, tylko w przekonaniu, że jeśli nawet w czasie walki o granice korzystne było, czy usprawiedliwione raczej potrzebami czasu i miejsca, połączenie władzy wojskowej oraz najwyższej władzy cywilnej w jednym miejscu, to taki stan nie może trwać wiecznie, nie może być podstawą regulacji życia społecznego na trwale. W związku z tym rozdzielono władzę polityczną i wojskową, co jest standardem zachodnim, oraz podporządkowano władzę wojskową władzy politycznej, co też jest standardem zachodnim. Było 100 lat temu i jest współcześnie. Tu chcę powiedzieć, chociaż od razu wiem, że koledzy moi mnie słusznie zaatakują za demagogię, że z Piłsudskim u władzy Polski nigdy nie przyjęto by do NATO, ponieważ naruszałoby to
nie
standardy.
Nie było niestety NATO, panie profesorze.
Ponieważ narusza to standardy, które są fundamentalne dla państw typu zachodniego. Po prostu. Teraz tak. To, co powiedziałem o roli, którą Piłsudski odegrał podczas wojny, pokazuje, do czego się przyzwyczaił, co on sam uznał sobie za normę. Było rzeczywiście tak, jak powiedział profesor Nowik, co pokazywała karykatura Czermańskiego. On się nie mieścił w konstytucyjnych ramach. Ja dodam do tego jednak, że gdyby te ramy były nieco luźniejsze, Piłsudski też by się w nich nie zmieścił, ponieważ zawsze znalazłby się jakiś powód, aby działać niezgodnie z tym, co zostało zapisane, a zgodnie z tym, co uważał za potrzebę. Istotne jest, że bez względu na zasługi Piłsudskiego dla odzyskania niepodległości, a także te związane z kierownictwem, państwem i armią podczas polskich wojen, kiedy wojny się skończyły, postać skrojona na taką miarę stała się jednak problemem politycznym, istotnym, którym państwo powinno umieć zarządzać. Natomiast Rzeczpospolita Polska miała z tym z różnych powodów duże problemy. Nie twierdzę, że było to łatwe, bo Piłsudski chciał władzy realnej i nie zgodziłby się z tym, żeby przy różnej postaci, żeby go po prostu przy różnych uroczystościach państwowych pokazać, a nie dać mu tego, czego chciał. Chciał realnej władzy. Ale trzeba też wiedzieć, że ta władza nie mieściła się w żadnych ramach prawnych, jakie można byłoby napisać, i późniejsze, już po przewrocie majowym, spory i manewry wokół konstytucji kolejnej pokazują, że Piłsudskiego nie sposób było w tych ramach prawnych zmieścić. Teraz tak, kwestia ustawy wojskowej. Rzeczywiście dekret wojskowy wydany przez Piłsudskiego był sprzeczny z konstytucją marcową. Później były kolejne próby dostosowania stanu prawnego, kierownictwa wojskiem do konstytucji, na które Piłsudski reagował alergicznie, ponieważ uważał, że właściwy kształt spraw on określił w swoim dekrecie, ale chodziło nie o względy ambicjonalne, tylko o to, że Piłsudski chciał wyrwać armię spod kontroli czynnika cywilnego. Czyli powiedzmy sobie szczerze, że jego cele polityczne w tym segmencie były w ogóle nie do pogodzenia. Nie nie z pięknoduchostwem jakimś, ale z tym, co na dalszą metę stanowi warunek racjonalnej strategii każdego państwa. W każdym razie na pewno państw zachodnich, które nie były państwami najgorzej zarządzanymi. Ani, znaczy teraz to nie wiem, jak to, czy można nadal to powiedzieć. Natomiast 100 lat temu z całą pewnością tak było. I jeszcze jedna kwestia, ta związana z zagrożeniem Polski i jej położeniem geograficznym. Tak, problem Polski to jest jej położenie geograficzne i było tak wówczas. I prawdą jest, że na rok przed przewrotem majowym zostało w Locarno zawarte porozumienie między Niemcami a państwami zachodnimi, które, cytując Becka, pozostawiło na zachodzie uregulowania traktatowe, a w Polsce to był granice na wschodzie Niemiec, to był patyczek podparty patyczkiem. To jest, tak to mniej więcej wyglądało. Co prawda można do tego dodać, że paradoksalnie te traktatowe regulacje na zachodzie się rozsypały w okresie międzywojennym wcześniej niż patyczek podparty patyczkiem, ale mniejsza o to nawet. Istotne jest, że wiązanie pogorszenia sytuacji międzynarodowej Polski z przewrotem majowym nie jest uzasadnione. To jest legenda, która została dopisana po przewrocie jakiś czas po niej. Dlaczego twierdzę, że nie jest uzasadnione? Dlatego, że znam komentarze prasowe z połowy lat 20. Jak Locarno było przyjęte przez rozmaite odłamy polskiej opinii. Wiem, co pisały organa prasowe orientujące się na Piłsudskiego, Głos Prawdy na przykład. Wiem, co pisały gazety endeckie. Gazety endeckie wskazywały, że w Locarno przyjęto rozwiązania dla Polski niekorzystne i niebezpieczne. Natomiast lewa strona sceny politycznej, w tym i pisma orientujące się na Piłsudskiego, po pierwsze, cieszyły się, że prawica się martwi. Po drugie, wskazywano, że nie jest źle, że czas powojennego zacietrzewienia i nacjonalistycznych resentymentów ustąpił miejsca pojednaniu, erze pojednania, która się rozpoczyna. Takie były komentarze. Ja nie twierdzę, że Piłsudski podzielał tę opinię. Podejrzewam, że nie, ale sam głosu nie zabierał. Natomiast publicyści związani z obozem, który się na Piłsudskiego orientował, szaleli po prostu, komentując Locarno w taki sposób, w jaki je komentowali. Kwestia, w jakiej mierze Piłsudski czuł się zaniepokojony, nie jest do rozstrzygnięcia wobec tego, że on się nie wypowiadał w tej sprawie. Coś jednak wiemy. Po przewrocie majowym Piłsudski, zyskując decydujący wpływ na formowanie gabinetów, objął kierownictwo nad wojskiem, bo do tego dążył. Natomiast jeżeli idzie o obsadę drugiego z kluczowych resortów, a mianowicie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie powierzył Jastrzębiowi czy osobie, z którą, no, która była z nim blisko związana i pozwalałaby mu bezpośrednio kierować sprawami zagranicznymi, ale na czele postawił Augusta Zaleskiego, polityka mającego opinię anglofila, cieszącego się na Zachodzie dobrą opinią z racji znajomości w kręgach liberalnych. Nie był to w każdym razie polityk na czas wojny i Piłsudski do wojny się nie przygotowywał. Mówił o pięcioleciu zacisza bezpośrednio po objęciu władzy po maju, pięcioleciu zacisza, więc oznaczało, że przynajmniej do początku lat 30. spodziewał się, że konfrontacji wojennej nie będzie. W wojsku częścią istotną reorganizacji, którą podjął, były czystki personalne w korpusie oficerskim. Miał też Piłsudski w węższym gronie wypowiadać się na temat tego, że armia się jego zdaniem do niczego nie nadaje i w związku z tym ono niczym bardziej ambitnym myśleć nie może. Jeśli to wszystko razem wzięte, postawę zajętą przez środowiska polityczne wspierające Piłsudskiego i to, co robił Piłsudski po przewrocie majowym, nie uprawnia do poddania wątpliwość tezy, że Locarno i pogorszenie sytuacji międzynarodowej Polski było przyczyną przewrotu, no to szczerze mówiąc, na podstawie tego, co powiedziałem, mam wątpliwości co do tego, czy tezę taką można głosić. Nie widzę związku. Natomiast Piłsudski to, co zrobił, no zrobił z myślą o polskiej scenie wewnętrznej i w tym momencie te wewnętrzne determinanty jego działań dominowały. Jeżeli myślał przy okazji o sytuacji międzynarodowej, to było to gdzieś w tle jako problem, który jest problemem odwiecznym, trudnym, który musi być rozwiązany, ale nie w pierwszej kolejności. A co to oznacza druga kolejność? Ja no przypominam, że mówił o pięcioleciu zacisza, więc odkładał rzecz na następne dziesięciolecie. Natomiast tym, do czego faktycznie dążył w maju 26 roku i później, to było, żeby dać po łapach, odsunąć od władzy czy perspektywy możliwości wpływania na władzę swoich przeciwników z prawicy, których nazywał, no obelżywie ich nazywał, karły reakcji były zaplute, także Piłsudski wprowadził do polskiego obiegu obraźliwych sformułowań, to sformułowanie, które później krążyło, podejmowane przez inne środowiska i kierowane też przeciw innym ludziom w sumie. Także tyle.
Jeszcze nim, panie profesorze, oddam głos, bo wywiązała się jak w Akademii Greckiej w starożytności bardzo ciekawa dyskusja między panami i spór, bardzo merytoryczny zresztą uważam. To jeszcze bym chciał tylko prosić o taką rzecz, jak panowie będą, pan profesor Suleja, pan profesor Nowik odpowiadali na argumenty pana Krzysztofa Kawalca, bo panowie... Pan profesor Nowik skrupulatnie swoje wątpliwości też spisywał, to chciałbym, żebyśmy jeszcze tylko przekroczyli jedną barierę, bo czas jest nieubłagany, to znaczy opowiedzieli o tym, ile rzeczywiście faktycznie ofiar padło i jakie były te bezpośrednie skutki tych wydarzeń z dni 12-15 maja, a potem będziemy spokojnie zmierzali do podsumowania, bo chcę jeszcze państwu oddać głos. Panie profesorze.
Znaczy, ofiar było sporo. Z tym przede wszystkim padli jednak żołnierze, którzy no, ginęli, bo strzelano do siebie ostrą amunicją. Choć ginęli też cywile, przy czym dla mnie jest takim bardzo dramatycznym obrazem. Obraz wynikający z takiego raportu już pomajowego, dokonanego przez dowódcę tego oddziału, który przed mostem Kierbedzia się ustawił, ówczesnego kapitana Szyca, który opowiadał o tłumach warszawiaków, które się wtedy zgromadziły, dla których no, było to swojego rodzaju widowisko. Tłumach zresztą bardzo negatywnie nastawionych do wojsk rządowych. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. I problemem dla tych oficerów, którzy no, stali naprzeciwko siebie, było, żeby ten tłum jakoś odsunąć, że oni zdawali sobie sprawę, że jak dojdzie do walki, to będą i tam ofiary. To też i nastąpiło. No, były ofiary od bombardowań lotniczych, od obrócenia przez, no bo lotnicy też próbowali, lotnicy byli po stronie rządowej, więc wykonywali rozkazy generała Zagórskiego i tam dochodziło do, no, też ofiar pośród cywilów. Ale to są rzeczy, które no, były, powiedzmy, konsekwencją tej decyzji o podjęciu walki. To nie przekroczyło 1000 osób w sumie, choć oczywiście każda ofiara jest tutaj ofiarą, no, tak, jak to się mówi, zbyteczną, zbędną. Czy, no, o konsekwencjach to jest, nie powiem, że to jest rzecz na odrębną dyskusję, ale ja niestety muszę przejść do znów działań polemicznych tu podjętych. Rzeczywiście, ja zgadzam się z tym, że w tak poważnych spraw jak dowodzenie armią, to generał bym nie zostawiał. Zwłaszcza bym nie zostawiał generałom austriackim. I myślę, że to też był motyw, którym się Piłsudski posługiwał. Natomiast argument o cywilnej kontroli nad armią jest argumentem bardzo niebezpiecznym. Bo myśmy wymieniamy...
To może być we Francji, proszę.
Nie, to we Francji czy Anglii. Ale ja chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, nawet nie u nas. Kontrolę polityczną nad armią miała taka partia, na czele której stał towarzysz Lenin. to też była kontrola polityczna. Więc jak to poszło, no to niekoniecznie właśnie według standardów demokratycznych. Ja mówię o czymś innym i chciałbym to bardzo mocno wyeksponować, że rzeczywiście myśmy nie byli demokracją zasiedziałą. Myśmy nie byli demokracją, która miała tę długoletnią tradycję. Myśmy odbudowali coś z niczego. Odbudowaliśmy w realiach, które wskazywały to nieszczęsne geopolityczne położenie. Z jednej strony Niemców osłabionych wojną, jeszcze trzymanych na smyczy, bardzo poluzowanych w 1925 roku. Z drugiej strony Rosję, która była cały czas niebezpieczna. I Piłsudski rzeczywiście mówił, że jest 5 lat spokoju. Miał zresztą rację, jak się potem okazało, jak się spokój skończył, to poszedł Zaleski przed Beck. Więc to też od takiej personalnej strony też można na to wskazać. Więc rzeczywiście to nie jest kwestia budowy armii, która podejmie działania agresywne. Piłsudski cały czas mówił, nie będziemy prowadzić wojny zaczepnej z kimkolwiek. My będziemy się bronić. Ale też miał świadomość, że się nie obronimy, jeżeli zostaniemy zaatakowani z dwóch stron. On też tego nie ukrywał przed swoimi oficerami. Czystka w armii jest rzeczą przesadną tutaj. Ja tej części generałów, która poleciała, też bym się pozbył, bo były to i dekoracje, i czasami osoby. No tak, oczywiście, dotyczyło to też innych stanowisk, choć no, bardzo, bardzo różnie to było, bo nie wszyscy oficerowie, czy też oficerowie zaangażowani po drugiej stronie, nie mieli zablokowanej ścieżki awansowej. Różnie to. To prawda, że to różnie było. Ale jeszcze raz podkreślam, spór toczy się, czy ważna, fundamentalna zasada rozwiązań demokratycznych w każdej sytuacji musi być brana pod uwagę. Tu możemy różnie patrzeć jeszcze raz na praktykę, którą Piłsudski wprowadzał w życie przy pomocy tej grupy, która go wspierała, którą wykorzystywał, choć tym elementem, który się później też objawił i który na pewno pozytywnej roli nie odegrał, to byli ci wszyscy, nie tylko politycy, których do tej czwartej brygady można zaliczyć. Wojsko to dotyczyło to sfery politycznej. Ale ja mówię, że czymś innym jest praktyka, no, która prawdopodobnie była nieuchronną konsekwencją maja 26 roku, czy innymi motywy, które do tego maja doprowadziły. I myślę, że standardów tych zachodnioeuropejskich bezkrytycznie nie można tu do realiów polskich przymierzać. Tak, takie jest moje zdanie.
Panie profesorze.
Proszę państwa, to wszystko, co staramy się tutaj powiedzieć, my próbujemy przed państwem, wszyscy trzej, pokazać, jakimi metodami kierowały się strony tego konfliktu. No, wyszedł już tutaj motyw, co jest najważniejsze, czy państwo, czy demokracja. Jeżeli taki dylemat był, według mnie był, prawda, jeśli chodzi o myślenie. I takich dylematów było mnóstwo. Nie chcemy niczego usprawiedliwiać. Chcemy wejść w ich motywacje, dla których podjęli takie, a nie inne działania. Na przykład był pan uprzejmy, profesor, powiedzieć, wojny się skończyły. Nie. Żadne wojny nie skończyły się z podpisaniem traktatu wersalskiego i traktatu ryskiego. Toczyła się cały czas tak zwana wojna hybrydowa, tylko wtedy jej nikt nie nazywał. Dzisiaj też nie toczymy wojny takiej, powiedzmy jak II wojna światowa z Rosją, ale wszyscy wiemy i to wszystkie media mówią, że toczy się wojna hybrydowa. Wtedy ona się toczyła także, ale to była inna wojna hybrydowa. Na czym ona polegała, ta wojna z bolszewicką Rosją? Punkt pierwszy. To jest propaganda uprawiana przez komunistyczną partię. Ona się nazywała Komunistyczna Partia Polski. Ale kim ona była? Ona była częścią trzeciej międzynarodówki. A czym była trzecia międzynarodówka? Ona była wydziałem zagranicznym Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików, czyli można powiedzieć a że ta partia sprawowała i tworzyła rząd bolszewickiej Rosji, a więc polska KPP, która prowadzi tutaj propagandę przeciwko państwu polskiemu, jest po prostu dywersją prowadzoną w języku polskim, czy w języku jidysz, czy w jakimkolwiek białoruskim, czy ukraińskim języku, przeciwko państwu polskiemu przez agendę wrogiego, sąsiedniego nam państwa, bolszewickiej Rosji, dla której traktat ryski jest pieredyszką, początkiem pieredyszki. Czyli państwo rozumiecie, odpoczynku, uczyliście się państwo, tak jak i ja, rosyjskiego w szkołach. Drugi etap wojny hybrydowej. To jest tworzenie jaczejek. Jaczejek, czyli komórek organizacyjnych, czyli które będą nakręcały propagandę i będą robiły dywersję. Co się dzieje po zawarciu traktatu ryskiego? Całe Kresy Wschodnie, od Wileńszczyzny aż po granice Karpat, to jest jedna wojna dywersyjna prowadząca przez oddziały dywersyjne sowieckie, które wnikają na terytorium Rzeczypospolitej, granica jest dopiero wytyczana, niszczą i podpalają rzędy pocztowe, stacje kolejowe, posterunki policji, ba, zatrzymano wojewodę i spuszczono mu manto natychmiast. No te oddziały dywersyjne. Jaki jest trzeci element tej wojny hybrydowej? No to kiedy te oddziały się przekształcą w Polską Gwardię Czerwoną i stworzą jaczejki, jakąś władzę rad, a ta władza rad poprosi o bratnią pomoc sąsiednią Sowiecką Republikę, która przyjdzie im z braterską pomocą. No przecież to jest powtórzenie schematu, który był w 18, 19 i 20 roku. Trzykrotnie bolszewicy podejmowali ten schemat, z tego nie zrezygnowali i to się dzieje na Kresach Wschodnich. W 25 roku dopiero jest utworzony Korpus Ochrony Pogranicza, ale trzeba wybudować strażnice, trzeba sformować nowe garnizony, tam osadzić, żeby tej granicy pilnować. Wojna się nie skończyła. A jak się nazywa to, co się dzieje na zachodniej granicy? Nie wiem, czy to było w podręcznikach, tego nie było. Jest wojna celna z Niemcami. Niemcy nie przyjmują polskiego węgla z Górnego Śląska. W związku z tym mamy 350 tysięcy bezrobotnych w kwietniu 26 roku w największych ośrodkach przemysłowych na Górnym Śląsku w Zagłębiu Dąbrowskim, bo Niemcy były największym odbiorcą, bo jest albo Zagłębie Rury, albo Zagłębie Górnośląskie dla węgla. No polskie koleje nie zużyją tyle, mieszkańcy też nie zużyją tyle. Ten węgiel głównie szedł na eksport do Anglii. Dramat. No a co się stało z odzyskaniem niepodległości, z przemysłem w Łodzi, proszę państwa? Traciliśmy rynki surowcowe dla bawełny z Dalekiego Wschodu, z Rosji i rynek zbytu również w Rosji. Bezrobocie totalne. No to samo się stało, pamiętacie państwo, z przemysłem włókienniczym w Łodzi po 90 roku, po transformacji. Taka sama transformacja jest po 18, 19 roku. Dramat. Jak go rozwiązać? Mamy dwie wojny na dwóch granicach. I teraz Niemcy dalej drukują mapy, na których tereny Wielkopolski, Pomorza i kawałka Górnego Śląska są oznaczone jako okupowane przez Polaków. Gwarantują sobie w Locarno, że granica z Francją to oni gwarantują. Ale co będzie z drugiej strony? Nie. Nikt tego nie gwarantuje. Czy państwo sądzicie, że o tym nie wiedział Piłsudski? A co więcej, najpierw to jest rzecz znowu mało znana w Polsce. Bolszewicy szykowali układ z Niemcami i powrót do granic z 14 roku, już w lipcu 20 roku. Od maja są 20 roku prowadzone rozmowy sowiecko-niemieckie na temat likwidacji Polski. Maj 20 rok. A potem ten traktat przygotowywany w maju do lipca 20 roku jest podpisany we Włoszech między sowieckimi Niemcami, sowiecką Rosją a Niemcami. Układ w Rapallo, a potem potwierdzony w kwietniu, 26 kwietnia, 3 tygodnie przed przewrotem majowym, potwierdzony w Berlinie i prasa z jednej i z drugiej strony o tym pisze również Polska. To jest początek tego, co się stało najpierw, znaczy skończyło się 17 września, a wcześniej w układzie Ribbentrop-Mołotow. Nie skończyły się, panie profesorze, wojny. A teraz proszę Państwa, demokratyczna, cywilna kontrola. No przecież tego nie zakładała konstytucja marcowa. Dalej szefem wojska był generał, prawda? Byli generałowie, najrozmaici, już nie będę o nich mówił, o jednym tylko powiem. Państwo sobie wyobrażacie, podpisujemy generałowie, ci z armii zaborczych. On potem został świętym, jako rzekomo zamordowany po przewrocie majowym. Generał, który jest szefem Departamentu Lotnictwa, podpisuje z Francuzami umowy, dostajemy kredyty na budowę samolotów i silników lotniczych, a ten sam generał zostaje szefem spółki, która się nazywa Francopol i ma budować te samoloty francuskie na licencji i silniki do nich. Nie wybudowano żadnej fabryki, nie powstał żaden silnik, żaden samolot, ale kredytów nie ma, prawda? Zostały rozdysponowane te kredyty. No tak, to jest wielka afera Francopolu. Kolejny akurat z Legionów generał, no kontrakt na maski przeciwgazowe. Także byli różni generałowie, proszę Państwa. No i trzeba powiedzieć, Piłsudski najpierw był politykiem, który życie poświęcił walce o niepodległość państwa, a w drugiej mierze no, z potrzeby sytuacji został wojskowym. I to, o co chodziło Piłsudskiemu, to chodziło o wyrwanie wojska spod bieżącej walki politycznej. Chodziło o, pan profesor był uprzejmy powiedzieć, że dekret 7 stycznia 2021 roku Organizacji Najwyższych Władz Wojskowych był niezgodny z konstytucją. To znaczy konstytucja, która była uchwalona rok później, była odmienna od tego dekretu i chodziło o to, jak to rozwiązać. Ponieważ Piłsudski był przewidziany na generała, który będzie naczelnym wodzem na czas wojny. Natomiast układ konstytucyjny i ustawę, którą przygotowywano w realizacji konstytucji, miał rozwiązać tę sprawę, jak to zrobić, żeby na niego wpływ miał premier zmienny przecież od układu politycznego w Sejmie, a nie ten generał przewidziany na stanowisko naczelnego wodza, który podlega prezydentowi i pierwotnie był nim Piłsudski. I to był ten zasadniczy konflikt o organizację najwyższych władz wojskowych.
Znaczy ja rozwinę jeszcze tylko ten wątek dotyczący właśnie najwyższych władz wojskowych, dlatego że też trzeba zwrócić uwagę, że w tych pomysłach, które się potem pojawiały, Szeptyckiego poczynając, to rzeczywiście była próba ogrania Piłsudskiego na zasadzie takiej, żeby zrobić z niego dekorację, również w tym obszarze. Czym innym to nie mieszczenie się w ramach konstytucji jako w obszarze pełnym, ustrojowym, a czym innym jeszcze w tym szczególnym przypadku, czyli dekretu. I te rozwiązania, które proponowane, dobrze, no nie sobie będzie, ale on będzie praktycznie rzecz biorąc marionetką i tego nie ukrywano. Zresztą wychodzono z założenia i robili to nawet ludzie Piłsudskiemu przychylni w swoich opiniach, że on rzeczywiście, no jego czas minął, politycznie się skończył. To był też błąd i tu zgodzę się z profesorem Kowalcem, że druga Rzeczpospolita nie umiała Piłsudskiego niejako wkomponować w to, no, w swój tok zarządczy, w te działania. No to akurat, no tak. No to przypadek nie był. Natomiast rzeczywiście mówiono, nawet tak życzliwy polityk jak Stanisław Tugut mówił, że to już jest ktoś, kto właściwie...
Na emeryturę.
To najdelikatniej, szczerze mówiąc, chodziło tu o właśnie tak, niech rzeczywiście wstęgi przecina, pomnik mu postawić i to jest wszystko, co być może. Natomiast jeśli chodzi o, dopowiem tylko, że między 12 a 15 maja ci, którzy najbardziej chcieli walczyć, to jednak była ta frakcja, jak Piłsudski złośliwie mówił, Sowiet generałów, choć nie o generałów z armii rosyjskiej tu przede wszystkim chodziło. No bo rzeczywiście Piłsudski mógł praktycznie rzecz biorąc 13 maja już walki w Warszawie skończyć. Gdyby tylko to się wiązało, no, miał przewagę po prostu zwyczajnie w siłach ludzkich, ale to duże straty by spowodowało. Więc on rzeczywiście to przewlekał. No, dopiero kiedy ta próba podjęta przez Rozwadowskiego odzyskania inicjatywy nawet tej taktycznej się nie powiodła, to dopiero to zostało zakończone. Natomiast walczyć rzeczywiście cały czas chcieli generałowie, nawet jeszcze 15, kiedy politycy uznali, że to już się nie da, tak jak mówił profesor Kawalec, że właściwie jest rozstrzygnięcie. Jednak jeszcze uważano, że trzeba Piłsudskiemu dołożyć.
Znaczy tu trzeba podnieść to, że w pewnym momencie i prezydent Wojciechowski, i premier Witos uznali, że dalsze przewlekanie walk może zaszkodzić Polsce. No ja muszę powiedzieć, że być w sytuacji takiej, no pokonani fizycznie, zbrojnie, ale no stanęli, można powiedzieć, na gruncie racji stanu, że przewlekanie wojny domowej i możliwość rozlania się jej po Polsce będzie na niekorzyść państwa. I no tutaj trzeba uznać ich no, trudną i godną decyzję. Natomiast przez cały czas walk są próby, niezależnie od walk, są próby mediacji podejmowanych głównie przez Piłsudskiego. To są prowadzonych przez marszałka Sejmu, przez Rataja, 12, 13, 14. No są te próby, żeby to czym prędzej skończyć. I ta frakcja, no, o której mówimy, tych austriackich sztabalterów, była tutaj tym środowiskiem, które to nakręcało. No i...
Proszę bardzo, pan profesor Krzysztof Kawalec.
Znaczy ja zacznę od tego, co wyznacza obszary zgody. No tu profesor Suleja w pewnym momencie wskazał na Rosję sowiecką i partię bolszewicką sprawującą kontrolę nad Armią Czerwoną, mówiąc, że także w Rosji sowieckiej czynnik cywilny miał przewagę nad czynnikiem wojskowym, więc nie tylko w krajach zachodnich tak było. I zgoda, faktycznie tak było. Można powiedzieć, że w Rosji sowieckiej, podobnie jak w państwach zachodnich, gdy idzie o usytuowanie sił zbrojnych, zwyciężyła zasada racjonalności, która chroniła państwo przed, no, przed dzikimi pomysłami soldateski. Tyle tylko, że od razu powiem, że Polsce nie groził wariant sowiecki, gdy idzie o uregulowanie sprawy wojska. Mogła podążyć w stronę taką, no w stronę zachodnią i konstytucja była taką próbą, no albo mogła próbować wejść na szlak, którym podczas Wielkiej Wojny kroczyły oba państwa niemieckie, Austro-Węgry, a w większej mierze cesarskie Niemcy. Pierwsza opcja, bo tu jest też kwestia, że rzeczywiście dekret Piłsudskiego wyprzedzał w czasie uchwalenie konstytucji marcowej. No tyle tylko,
to
że jak podejrzewam...
To była wersja demokratycznej kontroli, bo był prezydent przecież na czele... No, Wielkiej Rady Wojennej.
Natomiast z prawnego punktu widzenia sądzę, że ustawa zasadnicza znosi automatycznie akty wcześniejsze, które są z nią niezgodne. I w związku z tym tego dekretu w obiegu prawnym de facto nie było.
A ścisła Rada Wojenna funkcjonuje
natomiast
na podstawie dekretu.
No więc właśnie.
Funkcjonowała do 26 roku.
Piłsudski wokół siebie tworzył enklawy, nazwijmy to, poza funkcjonujące poza porządkiem prawnym i się złościł, kiedy te enklawy stopniowo były kasowane. Zgodzę się też z profesorem Nowikiem i to jest drugi z tych obszarów zgody, które pozwalam sobie zarysować, że położenie Polski ogólnie rzecz biorąc było niekomfortowe i istniał cały szereg bardzo poważnych zagrożeń różnego rodzaju. Z wojną hybrydową, bo określenie wojna hybrydowa w odniesieniu do tego, co działo się na wschodzie, jest w pełni uprawnione. Niebezpieczna sytuacja wytwarzała się czy komplikowała także na odcinku niemieckim. Zgoda, tak było. Tyle tylko, że naprawdę do uganiania się za uzbrojonymi bandami, których Związek Sowiecki, które przerzucał nam wspaniałomyślnie przez granicę, niepotrzebny był wódz naczelny, skromnie porównujący się do Napoleona i taki, który, no, który dowodził wielkimi jednostkami wojennymi w regularnych działaniach wojennych. Takie rzeczy załatwiała i załatwiła powołana w 1925 roku formacja policyjno-wojskowa w postaci Korpusu Ochrony Pogranicza. Podobnie nie widzę zatrudnienia dla Piłsudskiego w rozwiązywaniu sporów gospodarczych z Niemcami, regulowaniu tego, co nazywane jest wojną celną. No, nie widzę tego zastosowania. Także istniały niebezpieczeństwa. Jest oczywiście pytanie, czy przewrót majowy stworzył warunki lepszego sobie radzenia z nimi niż istniały wcześniej. I przyznam się, że mam tutaj duże wątpliwości. To, co stanowi podstawowy obszar niezgody, no i tu muszę nawet protest złożyć. To dotyczy sugestii niewypowiedzianej wprost, ale pomiędzy wierszami dosyć wyraźnie, no że broniąc konstytucji czy porządku konstytucyjnego kieruje się czymś w rodzaju puryzmu prawnego, takiego pięknoduchostwa, które zakłada, że w Polsce ma być tak jak na Zachodzie, a wiadomo, że nie jest. Po pierwsze, z tym, wiadomo, byłbym bardzo ostrożny, ponieważ cała ówczesna klasa polityczna identyfikowała kulturowo Polskę z Zachodem i uważała, że bez przyjęcia instytucji typu zachodniego nie można mówić, że naród polski odzyskuje niepodległość. I w tej materii istniała zasadnicza zgoda pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi scenę polityczną, łącznie z tymi, które popierały Piłsudskiego. I sam Piłsudski, jak podejrzewam, też tak uważał, jeśli idzie o ogólne założenia. Spoza tego frontu jednolitego poglądu wyłaniali się komuniści oczywiście, którzy wówczas nawet nie opowiadali się za Polską sowiecką, tylko stali na stanowisku, że Polski w ogóle ma nie być w owym czasie. No a drugi krąg środowisk, które też miały wątpliwości wobec takiego stawiania sprawy, to były środowiska konserwatywne, których stosunek do odrodzonej Polski był bardzo specyficzny. Mówiąc delikatnie, ale nie chcę rozwijać tej myśli, chociaż można byłoby, ale niekoniecznie teraz. W każdym razie to była sprawa poczucia przynależności. I teraz tak, nie chodziło o to, żeby w generalnych zasadach wszystko działało jak na Zachodzie, bo to było z różnych powodów niemożliwe, także z powodu różnic w poziomie zamożności przede wszystkim, bo ten wyznaczał najważniejsze z barier natury cywilizacyjnej. Natomiast demokracja to są jednak rzeczy bardzo konkretne. Mnie na przykład nic nie przekona, bo tu zderzam ze sobą praktykę przedmajową i pomajową. Nikt mnie nie przekona, jeśli będzie dowodził, że fałszowanie wyborów, różne techniki, również bardzo złożone, dosypywanie głosów, kwestionowanie autentyczności podpisu na listach, unieważnianie list, zwiększało bezpieczeństwo państwowe Polski i państwa, gdzie fałszuje się wybory, są bardziej bezpieczne i zagrożone przed komplikacjami różnymi od państw, których się wyborów nie fałszuje. A to jest różnica taka, którą każdy obywatel odczuł, różnica dzieląca czasy przed i pomajowe. Oczywiście można powiedzieć, że z wyłączeniem czasów po roku 1935, gdzie obywatele w ogóle stracili możliwość głosowania na listy wyborcze partii opozycyjnych, bo nowa konstytucja pozbawiła ich takiej możliwości. Więc nikt mnie do tego nie przekona. Nikt mnie też nie przekona co do tego, że aktywne działania państwa w czasie kampanii wyborczej, wyrażające się w aresztowaniu co bardziej aktywnych działaczy opozycji, zwiększają bezpieczeństwo tego państwa i są ogólnie rzecz biorąc dla niego korzystne. Nie przekona mnie, bo uważam, że nie są. Dotyczy to również na przykład brzeskich aresztowań i późniejszego procesu, czyli prześladowania legalnej opozycji, nie opozycji antypaństwowej, jaką byli komuniści, ale doświadczonych polityków, w przypadku Witosa również polityka, który był trzykrotnym premierem Rzeczpospolitej Polskiej, że w wyniku takich działań zdolność Polski do stawiania czoła jej wewnętrznym i zewnętrznym problemom się zwiększyła. Uważam, że się zmniejszyła. I w tym sensie, no, przepraszam za coś w rodzaju bilansu, ale jeżeli mówimy o najważniejszym zdarzeniu w wewnętrznych dziejach Polski, jakim był przewrót majowy, to nie możemy uciec od pytania o bilans, od tego, co było przedtem i co było potem. I ten bilans nie przedstawia się dobrze.
Więc dochodzimy do momentu próby bilansu. Bardzo proszę, panie profesorze.
To znaczy, mnie też nikt nie przekona. Jestem całkowicie zgodny, że ani fałszowanie wyborów, ani represje wobec opozycji politycznej zwiększają bezpieczeństwo państwa. To prawda. Ale też nie można stawiać tezy, która wybrzmiewa poza pełną wypowiedzią, że Piłsudski robił zamach po to, żeby wybory fałszować i opozycję do więzienia wsadzać. No Krzysiu, no tak zabrzmiało. No jak?
No nie, ale to jednak...
Po to, żeby stabilizować władzę państwową. No.
No nie dało się władzy opartej na innej zasadzie niż ta, że społeczeństwo powołuje swoich przedstawicieli tak jak chce i później ci powołują władzę wykonawczą tak jak chcą. Nie da się inaczej państwem rządzić, jeżeli się nie zaingeruje w proces wyborczy. Więc to wszystko, o czym mówię, było wklejone nie w logikę walk majowych, bo to jest jak gdyby inna rzecz, bo mogło walk nie być, w logikę zmiany systemu politycznego. Także nie, to Piłsudski brał na klatę po prostu.
No, wziął na klatę, ale też nie po to zamach robił, więc myślę, że to jest za daleko idące i to jest też na... Do pana redaktora apeluję, że to jest na oddzielne opowiadanie, jak powiedział Kipling. Natomiast prawdą jest również, i tu też trudno nie być co do tego zgodnym, że rzeczywiście kulturowo, i to była pełna zgoda poza komunistami, jesteśmy częścią Zachodu, częścią tej zachodniej kultury. Jest również, była wtedy, nie powiem, że powszechna zgoda, ale to się tak artykułowało, że ten system, który został implementowany do Polski, którego wyrazem była konstytucja marcowa, jest nie do końca sprawdzający się. Nie powiem, że jest wadliwy, ale że praktyka polityczna pokazuje, że pojawiły się rafy bardzo daleko idące, dotyczące właśnie tej praktyki politycznej. I obóz, którego najlepiej profesor Kawalec zna, czyli obóz narodowo-demokratyczny, też uznawał, że to jest konieczna zmiana, że konieczne jest poprawienie funkcjonowania przede wszystkim władzy wykonawczej. To, co określono mianem sejmokracji, co być może zbyt ekspansywnie pokazywano jako wadliwe, rzeczywiście było, że była preponderacja Sejmu nadmierna, że było to takie rozchwianie prowadzące do, nie powiem, że destabilizacji państwa, ale gorszego jego funkcjonowania. Właśnie nie takiego jak na Zachodzie. To jest sprawa pierwsza. I tej zmiany oczekiwano. Zresztą nowela sierpniowa została przez narodową demokrację poparta. To nie jest tak, że nie uznano, że zmiany, które są wygenerowane przez zamach majowy, poprzez te decyzje sejmowe, nie powinny właśnie iść w tym kierunku, na który wskazano. To jest sprawa pierwsza. Po drugie, to jest właśnie sprawa funkcjonowania armii. Ona po odejściu Piłsudskiego rzeczywiście funkcjonowała gorzej. Ja wiem, że źle. To jest te afery, o których pan profesor mówi. Jedna afera, druga afera, trzecia afera jeszcze gdzieś indziej, dostawy do wojska. To wszystko pojawiało się jako coś, co następowało w stosunkowo dużej kumulacji. Ja już pomijam inną rzecz, która też swoją drogą zaważyła na przebiegu wydarzeń.
Czy można króciutko, punktowo ad vocem, ale naprawdę króciutko i tylko o aferach.
No dobra.
Jeżeli dochodzi do hiperinflacji, to pieniądze, które się pożycza, płyną w postaci pożyczek. Jeśli ich się natychmiast nie wyda i w czymś nie ulokuje, rozpływają się. Tu jest bardzo prosty mechanizm ekonomiczny. I tyle. Jest pytanie, czy oficerowie są zdolni do zarządzania racjonalnego majątkiem w sytuacji, kiedy wystarczy kilka godzin, a ten majątek po prostu traci na wartości. Nie bronię nikogo. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, poziom korupcji w Polsce był niski i przed, i po przewrocie majowym. Przewrót majowy nie obniżył poziomu korupcji. Natomiast to, co nas charakteryzowało, to czułość opinii publicznej na tym tle, bo oskarżenia o to, że ludzie kradną i przekonanie, że tak jest, to no, było faktem.
To jest inna rzecz.
Tak, ale przepraszam, bo ja przerwałem.
To prawda, to znaczy no, oficerowie mogą mieć różne podejście czy wykształcenie ekonomiczne, natomiast jeżeli jest afera ta, w którą umoczony był Zagórski i afera, w którą był umoczony Rzymierski, no bo to pan profesor o tym tutaj mówił, to też były realne fakty. I natomiast na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę? To, co dotyczy, powiedzmy, złego, na swój sposób złego zarządzania armią. Ona była głodzona i to rzeczywiście, jeśli chodzi o pensje oficerskie, bardzo silnie zaważyło na stanowisku Korpusu Oficerskiego w 26 roku. Ona była no, traktowana jako...
Witos zamierzał obniżyć.
Jeszcze na dodatek miano to obniżyć. Z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest no, na swój sposób horror. To, że oficerowie nie mają tutaj motywacji. Tak. Także to też jest dodatkowy czynnik, który sprawił, że to wsparcie dla Piłsudskiego było wsparciem w 26 roku w maju realnym.
I ostatnie słowa.
Już będą ostatnie słowa, proszę Państwa. Zacznę od tego, w czym się zgadzamy, Panie Profesorze. Także nikt z nas nie pochwala Brześcia i tych metod politycznych zastosowanych wobec opozycji. To już nam się w dzisiejszych warunkach po prostu w głowie nie mieści. Tak nie powinno być. Możemy nad tym no, ubolewać, ale cóż ubolewać po latach. Stwierdzamy tak fakty, także i tak jak staramy się wejść w motywy, tak samo staramy się w tej mierze ocenić. Ja myślę, nawiązując do tego, co powiedział z kolei profesor Suleja, konstytucja marcowa była naprawdę pięknym aktem, niezwykle demokratycznym, ale przecież w Komisji Konstytucyjnej rozważano nie tylko model francuski, taki jaki rzeczywiście przyjęto, ale rozważano i model amerykański, prezydencki wtedy. Także w którym lepiej by się mógł ewentualnie zmieścić Piłsudski. Były takie rozważania, no ale prawica narodowa była zdecydowanie za tym, żeby no, na margines nie ma, nie było, nie będzie na tej zasadzie. I odnosząc się jeszcze do tego systemu politycznego, proszę Państwa, co by jednak nie powiedzieć, to w ciągu tego krótkiego dwudziestolecia myśmy przeszli od systemu 30 paru list wyborczych do grubej czwórki, czterech stronnictw politycznych w polskim państwie podziemnym. Ewolucja systemu politycznego się dokonywała. Rozumiecie Państwo, inaczej się w parlamencie tworzy większość, jak są cztery najważniejsze, czy kilka najważniejszych, ale nie za dużo, ugrupowań politycznych, a co innego w sytuacji, kiedy tych grup, i one są jeszcze niestabilne, rozłamy, przełamy, ci z tymi wchodzą w sojusze i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnie zdanie, o którym chcę powiedzieć. Proszę Państwa, myśmy się długo zastanawiali, jak pokazać scenę przewrotu majowego w naszym muzeum. To były bardzo długie rozmowy i dyskusje. Ba, rozmawialiśmy jeszcze na ten temat z córką marszałka Piłsudskiego, panią Jadwigą Piłsudską-Jaraczewską. I Zresztą pan profesor Kulesza również, Kawalec, przepraszam bardzo, był w zespole, który to również oglądał i miał okazję wypowiadać swoje zdanie. Zaprosiliśmy różne osoby i zasadą było przedstawienie racji wszystkich stron. Natomiast w tej scenie, która jest okrągła, kanciasta i czarna, no bo to nie jest powód do naszej dumy i chwały, prawda? To, co się stało w 26 roku. To obciąża nas wszystkich. Na środku tej sceny postawiliśmy wydobytą z Wisły barierkę, fragment barierki mostu Poniatowskiego, z tej części mostu, którą Niemcy wysadzili w powietrze w czasie Powstania Warszawskiego. Być może przy tym, być może nie przy tym fragmencie tej barierki odbyła się rozmowa Piłsudskiego z prezydentem Wojciechowskim. I przesłanie, które dedykujemy przewodnikom i wszystkim grupom, które zwiedzają nasze muzeum, że ta barierka jest symbolem rozmowy, dialogu. Trzeba rozmawiać. Tak jak my tutaj rozmawiamy. W jednych sprawach się zgadzamy, w innych się nie zgadzamy. Staramy się przekonać na argumenty. I tylko dialog może być fundamentem demokracji. Jeżeli go zabraknie, no to będziemy do siebie strzelali. A nie o to chyba chodzi, prawda? I takie jest przesłanie naszego muzeum i naszej ekspozycji, że trzeba rozmawiać na argumenty, trzeba się przekonywać, bo tylko dialog ma szansę na przyszłość. Dla nas wszystkich.
Tylko dialog ma szansę na przyszłość, jak powiedział pan profesor Grzegorz Nowik. W debacie o przewrocie majowym, jak państwo sami widzicie, mimo 100 lat od tego wydarzenia, jak żywa może być rozmowa, jak żywa może być dyskusja na ten temat. Bardzo państwu dziękuję, panom profesorom.
Pytania?
Tak, tutaj panie pokazują zbiera, że jeszcze są możliwe.
Ja w swoim pytaniu chciałabym wrócić jeszcze do ofiar śmiertelnych przewrotu majowego. Czy dzisiaj wobec tak głębokiej wiedzy i udokumentowanych faktów na temat uwarunkowań, w jakich i wewnętrznych, i zewnętrznych, w jakich w tym czasie znalazł się kraj budujący dopiero co swoją państwowość, wobec doskonałej znajomości motywów działania obydwu stron, wszystkich tych informacji, które państwo profesorowie nam przekazaliście dzisiaj w sposób wspaniały, chcę zadać pytanie, czy my mamy moralne prawo obciążać odpowiedzialnością za śmierć ofiar w czasie przewrotu wyłącznie Piłsudskiego? Dlaczego pytam? Bo ta opinia utarta przed laty, nadal jest, niestety bardzo powszechna. A po dzisiejszym dniu, rodzi się ogromne pytanie. Ja wiem, że panowie profesorowie macie różne zdania, dlatego chciałam bardzo prosić o odpowiedź. Dziękuję.
Proszę państwa, to nie jest czas na świętowanie.
Gdyby pan profesor... Tak. Mikrofon mógł
się. Nie jest czas na świętowanie, bo tu nie ma czego świętować. To jest dramat, który jest wpisany w naszą historię i musimy mieć świadomość tego dramatu. Dzisiaj także przedstawiciele naszego muzeum złożą kwiaty na Powązkach, na tej zbiorowej mogile, która tam istnieje. Tę odpowiedzialność wziął na siebie Piłsudski, wydając rozkaz i tę krew przelaną, wydając rozkaz, który się zaczynał od słów, że gdy bracia żywią ku sobie miłość, wiąże ich węzeł silniejszy ponad wszystko, a gdy się waśnią, to ta waśń jest głębsza ponad wszystkie inne, a ostatnie słowa tego rozkazu niech Bóg litościwy nam przebaczy. Takie przesłanie skierował do stron konfliktu. No i tyle. No, on wziął to na siebie i prezydent Wojciechowski powiedział, że się będzie na tamtym świecie z nim obliczał ze swoich słów, ze swoich czynów, ze swoich dokonań. Także prezydent z marszałkiem już to pewnie między sobą uzgodnili. Tak. I tyle mogę powiedzieć. My nie zapominamy o tym i nie przemilczamy tego, natomiast nie jest to żaden powód do jakichś hucznych obchodów. To nie to słowo i nie taka forma. Składamy kwiaty na grobie poległych i mamy nadzieję, proszę Państwa, to już jest któraś z kolei debata, w której uczestniczymy. To jest, nie wiem, szósta, siódma. Jutro w kanale Zero zobaczycie Państwo kolejną debatę, jeśli Państwo w internet wchodzicie o 20. Także nic innego nie robimy, tylko rozmawiamy o tym, bo tylko rozmowa ma sens, tak jak barierka mostu Poniatowskiego, proszę Państwa.
Jeśli można. Michał Orzechowski, ja jestem dziennikarzem, jestem też działaczem praw człowieka, współpracuję z Sejmem. Ja bym powiedział tak, demokracja nie jest anarchią, to znaczy są regulacje prawne. Jest artykuł 13 dzisiaj w Polsce Konstytucji, który mówi, że w Polsce nie mogą działać faszyści, komuniści, narodowi socjaliści. Reguluje to kodeks karny, artykuł 256, który chyba daje 2 albo 3 lata więzienia, więc wsadzanie do więzienia bandytów, przestępstw, osoby zagrażające wolności demokratycznej nie jest niczym nadzwyczajnym, jest w porządku demokratycznym. Ja bywam na spotkaniach, rozumiem, że mamy tutaj starą, dobrze, że jest dyskutować, ale trzeba pamiętać, że mamy tutaj starą komunistyczną propagandę oraz endecką, że wszystko, co zrobił Piłsudski, to był faszysta. Ja bym tylko chciał powiedzieć jako magister dziennikarstwa tutaj do profesury, że mamy coś takiego jak demokrację, to znaczy większość obywateli może głosować. Mamy system republikański, gdzie jest głosowanie, na przykład państwo Watykan jest teokracją, republiką teokratyczną. Mamy system autorytarny, gdzie jest po prostu centralizacja oraz system totalitarny, gdzie jest kontrola wszystka. Więc jeżeli mamy te widełki pojęciowe, to wtedy nie każda idealna demokracja jest od razu faszyzmem, jak od razu się próbuje mówić. Mam wrażenie, że Piłsudski potem powiedział, że po prostu przeprosił za to, tak? Nie chciał zrobić zamachu, chciał zrobić bezkrwawy zamach stanu. Było mu strasznie przykro i sam to mówił za te śmierci, które się zdarzyły. I czasami się zapomina o takich małych detalach, mówię to sarkastycznie, na przykład, że to nie było tak, że Piłsudski pewnego dnia powiedział, dobra, robię zamach stanu, ale na przykład było morderstwo Narutowicza i inne tego typu rzeczy przez po prostu bandytów, morderców, którzy zagrażali państwu. Ja nie usprawiedliwiam, ale jeżeli dyskutujmy, to dyskutujmy uczciwie w kontekście po prostu Beroza Kartuska nie była obozem śmierci, tak? Tam były przesady, tam było śledztwo, tam były pobicia, ale tam nikogo intencjonalnie nie mordowano masowo, więc po prostu nie popadajmy zaraz w paranoję, że Piłsudski był drugim Hitlerem.
A jak brzmi pytanie?
Tak. Czy Piłsudski przeprosił w jakich słowach za śmierć, czy powiedział, że to, ta śmierć to jest dla niego tragedią i ci ludzie, którzy zginęli z obu stron podczas w 1926 roku?
No w tym rozkazie, proszę Państwa, który wydał, tak jak mówiłem, wydaliśmy taki pomocnik historyczny, dobrze to się nazywa, polityki. Można to nabyć w każdym kiosku w Empiku i tam szykowaliśmy się do tego od paru miesięcy. Zebraliśmy blisko 40 autorów, to jest wyczyn, wyobraźcie sobie, połowa profesorów jeszcze. Wszyscy w tym między innymi maczaliśmy palce, żeby przedstawić wszystkie motywy, uwarunkowania i tak dalej. I można to w sposób spokojny przeanalizować, przeczytać. Jest to dostępne. Uważamy, że tak to po prostu, jeśli z tego ma, z tej krwi ówczesnej i z tego dramatu coś wynikać, to tylko jakaś nauka dla kolejnych pokoleń. I w tą stronę staramy się iść i tam jest ten rozkaz, o którym wspomniałem i o który pan tutaj pytał.
Tutaj jeszcze są dwie osoby. Proszę Państwa, ostatnie pytanie, absolutnie.
Ja mam tylko pytanie o technikalia. Jak to się skończyło? Czy to skończyło się jakimś aktem prawnym? No bo przecież zostały wdowy, które trzeba było zabezpieczyć. wdowy z jednej i z drugiej strony. Czy ci, którzy byli zarządem, dostali rentę, a ci nie?
To wszyscy dostali.
Tutaj pani przekonuje się zgłaszała pani Paulina wcześniej. Już, bardzo proszę. Cierpliwie, spokojnie.
Ja się zastanawiam, jakie było stanowisko Kościoła podczas przewrotu majowego, bo dużo się, no, mówi się, że Polska jest geografią, wobec tego wartości są istotne. Dziękuję bardzo.
To znaczy, to jest temat na oddzielną dyskusję, z tym, że generalnie można powiedzieć w taki sposób, że bardzo różnie, bardzo też był podzielony tutaj. Byli ludzie, którzy rozumieli tę argumentację w Kościele, dostojnicy i nie tylko. Byli tacy, którzy uważali, że stała się rzecz nie do przyjęcia. Były demonstracje polegające również i na tym. Ja przywołam tutaj przykład księdza Panasia, kapelana legionowego, który odznaczeniami rzucił. Więc to tak jak w całej Polsce, było bardzo różnie. Jedni starali się te racje, nie powiem, że rozumieć, ale aprobować, inni nie. Więc to, ale mówię, nie chciałbym tej dyskusji zaczynać, bo mam...
Cały rozdział jest w tym, że pomocniku, tak, o stanowisku Kościoła, hierarchów i tak dalej. A poza tym, no, były różne kościoły, proszę państwa.
No to też.
Proszę państwa, bardzo dziękuję za liczną obecność.
Przepraszam, ja chciałam ostatnie pytanie zadać, ono będzie bardzo krótkie. Chciałam nawiązać do tej barierki, mostu, tak, która jest montowana w wystawę. I chciałam zapytać w związku z tym, czy kiedyś do 1935 roku drogi prezydenta Wojciechowskiego i marszałka Piłsudskiego zeszły się?
To krótko odpowiem. Proszę państwa, nie zeszły się. Prezydent Wojciechowski nie podlegał żadnym represjom, nic mu się przecież nie stało po przewrocie. Nie chciał się spotkać również ze swoim następcą, czyli prezydentem Ignacym Mościckim. I dopiero po interwencji, no zresztą Władysława Grabskiego, tego, który przeprowadził reformę walutową, do takiego spotkania między nimi doszło. Także no, powiedział, że nie chce po prostu mieć nic z tym już więcej wspólnego. Był dalej profesorem, wykładowcą w Wyższej Szkole Handlowej. Zajmował się ruchem spółdzielczym. Także tyle.
Bardzo państwu dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję panom profesorom. Profesor Grzegorz Nowik, profesor Krzysztof Kawalec i profesor Włodzimierz Sulej. Kłaniam się państwu. Dziękuję bardzo.